kochani, drugi dzień naszego rekolekcyjnego zatrzymania, naszej duchowej pustyni, czy też naszego takiego mistycznego wyjścia na górę. Po raz kolejny zapraszam na tę górę, na którą też inni poszli za Jezusem, aby słuchać tego, co miał im do powiedzenia. My też podjęliśmy ten trud. Wy, kochani, przyszliście do tej świątyni mimo może swoich obowiązków, może też niekorzystnego czasu, może wiele innych rzeczy mogliście robić, ale podjęliście trud przyjścia do tej świątyni, która dziś jest tą naszą górą, na której Jezus wygłasza to swoje kazanie i próbuje do nas dotrzeć ze swoją nauką. Wczoraj, kochani, Jezus mówił nam o potrzebie świadectwa swojej wiary. Dziś znowu Jezus mówi nam o potrzebie przestrzegania prawa. Prawa, które zawarte jest w przykazaniach, zwłaszcza w dekalogu. Ale Jezus idzie nieco dalej, ponieważ jak za chwilę usłyszymy, Jezus mówi, bo wy macie być jeszcze doskonalsi od uczonych w piśmie i faryzeuszów. Dlatego Jezus uzupełnia to prawo starotestamentalne o jeszcze swój komentarz. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż wszystko się spełni. Ktokolwiek więc chciałby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, usunąć i tak by uczył ludzi, będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jezus mówi, że przyszedł wypełnić prawo. I właśnie nie w tym sensie, że żyć zgodnie z tym prawem, ale właśnie wypełnić je o nową treść. Uzupełnić, dopełnić, dopowiedzieć. Ponieważ faryzeusze, uczeni w piśmie, przestrzegali prawa, tak można powiedzieć, bardzo literalnie, bardzo powierzchownie, można by wręcz rzec tak troszeczkę dla świętego spokoju, bez zaangażowania, bez żadnych emocji, bez tej miłości wobec Pana Boga. Było prawo, trzeba było je wypełnić, starali się jak mogli i tyle, i Pan Bóg powinien się z tego cieszyć. A Jezus mówi, że to troszeczkę za mało, że trzeba więcej. I dlatego też Chrystus nawiązuje do dekalogu. Nie mówi o wszystkich przykazaniach dekalogu, wybrał sobie 3 spośród przykazań 10 i o nich próbuje nam w kazaniu na górze powiedzieć. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto gniewa się na swego brata, już podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Kochani, nie samo nie zabijaj, ale Jezus idzie właśnie o krok dalej. Mówi o czymś, o czym dopiero dzisiaj niektórzy twierdzą, zaczęto mówić, że można kogoś w jakiś sposób zniszczyć, że można kogoś zabić również w tym wymiarze psychicznym, emocjonalnym. Dziś mówi się o tym, że można się znęcać nad kimś fizycznie, ale też właśnie psychicznie, emocjonalnie. I niektórzy twierdzą, dopiero teraz żeśmy to wymyślili, dopiero teraz żeśmy to zauważyli. Nie, kochani, Jezus zauważył to już 2000 lat temu i na to zwrócił uwagę. Dlaczego wcześniej tego nie odkryliśmy? No może dlatego właśnie, że za rzadko słuchamy Chrystusa, za rzadko czytamy Ewangelię, za rzadko szukamy tam odpowiedzi na pewne nurtujące nas problemy, sprawy, bo Biblia stała się jedną z wielu książek, które gdzieś tam stoją na półce naszego domu. A w niej jest odpowiedź na wiele tematów i też wiele sugestii, które mogłyby ułatwić nam życie, nie musielibyśmy odkrywać pewnych rzeczy na nowo. Dziś Jezus mówi, nie zabije, ale też mówi, że nieprzestrzeganiem tego przykazania jest gniew. Gniew, który toczy człowieka od wewnątrz. Gniew, który jest trucizną, która w pewnym momencie zaczyna tak działać w nas, że to zło eskaluje. Jezus mówi dzisiaj, nie mów swemu bratu raka. Raka tłumaczymy jako pusta głowo, głupcze. Nie mów swojemu bratu bezbożniku. Nie poniżaj, nie gniewaj się, nie obrażaj, nie upadlaj człowieka, bo w ten sposób, według tego, co mówi nam dziś Chrystus, łamiesz piąte przykazanie. Uderzasz w dekalog, to święte, odwieczne prawo Boże, które naród wybrany otrzymał poprzez ręce Mojżesza na górze Synaj. Ale Jezus idzie dalej. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź, pojednaj się z bratem, a potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, sędzia dozorce, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Kochani, można by powiedzieć, Jezus tutaj znowu jest rewolucyjny i mówi o potrzebie godzenia się, aby nie łamać tego przykazania. Ale już w czasach Starego Testamentu, zanim Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność, w tradycji żydowskiej, tradycji narodu wybranego, istniała piękna zasada, zawarta w tym sformułowaniu, aby gniew nie zachodził nad twoim, aby słońce nie zachodziło nad twoim gniewem. Jeżeli poróżniono się, starano się przed zachodem słońca pogodzić, by nie iść spać z tym gniewem, który będzie narastał, o którym człowiek będzie rozmyślał, a następnego dnia może będzie szukał sposobu na odwet, będzie szukał sposobu na dogryzienie temu, który zawinił albo który sprowokował. Dlatego też Jezus przypomina tylko tę starą, piękną zasadę, o której Żydzi zapomnieli, o której my wszyscy zapominamy. Pokłóciliśmy się, uderzyliśmy w drugiego człowieka słowem, gestem, czynem, jakąkolwiek sytuacją. Starajmy się jak najszybciej doprowadzić do pogodzenia, bo to, według Chrystusa, jest realizacja piątego przykazania, przykazania nie zabijaj. Bardzo szeroko, jak widzimy, Jezus poszedł. Nie zatrzymuje się tylko na tym, co fizyczne, na zabójstwie fizycznym, ale gdyby wchodzi w istotę człowieka, którego można zranić na różnych płaszczyznach, właśnie emocjonalnej, intelektualnej. I dlatego też, jeżeli chcemy w pełni naśladować Chrystusa, musimy wsłuchiwać się w to, czego On od nas oczekuje, co do nas mówi, co nam sugeruje. Jezus idzie dalej. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem grzechu, wyłup je. Lepiej bowiem dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Jeśli ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją, odrzuć od siebie. Kochani, czy Jezus każe nam się okaleczać? Ależ broń Boże. Jezus każe nam usuwać to, co jest przyczyną, źródłem naszego grzechu. Oczywiście byli w historii chrześcijaństwa tacy szaleńcy, którzy dosłownie traktowali te słowa i okaleczali się. Chociażby słynny teolog, myśliciel chrześcijański Orygenes, który nie osiągnął chwały świętości właśnie przez to, że popełnił ten błąd. Okaleczył się, by, jak mu się wydawało, dosłownie realizować Boże wezwanie. Chrystusowi chodzi o to, byśmy właśnie usuwali przyczynę. Jeżeli właśnie tutaj Jezus zatrzymał się przy szóstym przykazaniu dotyczącym spraw związanych z seksualnością, czystością. Jeżeli ktoś ma z tym problem, no to powinien zlikwidować to, co jest przyczyną, bo czasami przyczyną jest to na przykład nadmierna ilość pornografii, która pojawia się dziś niemal wszędzie, która jest łatwo dostępna. Jeżeli widzę, że mam z tym problem, to może powinienem odciąć się od internetu, odciąć się od tego, co może daje mi te treści. Nawet może czasami fizycznie wycinając kabel ze ściany do czasu, aż sobie sam ze sobą poradzę albo poproszę kogoś o pomoc, bo czasami jest to niezbędne, bo samemu trudno. Ale usuwamy przyczynę, bo czasami to się samo nakręca. Jest obraz, potem jest właśnie myśl, potem są grzeszne czyny. A Jezus mówi, zacznijmy od początku, od usunięcia źródła. Także Jezus tutaj bardzo szeroko nie zatrzymuje się tylko na tej powierzchowności. Jest grzech, trzeba ten grzech nazwać, trzeba ten grzech potępić, trzeba ten grzech oczyścić. Może nawet tak jak słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu, no złapano na cudzołóstwie, no to co, albo oskarżono o cudzołóstwo, no to ukamienować, tak jak to czyniono w czasach Starego Testamentu i będzie święty spokój, czasami może nawet nie osądzając. Nie, Jezus mówił, szukajmy przyczyny, likwidujmy przyczynę takiego stanu, bo z jakiegoś powodu człowiek grzeszy. Jak znajdziemy przyczynę, to tego człowieka uratujemy. Idzie Chrystus dalej. Słyszeliście również, że powiedziano naszym przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz przysięgi danej Panu. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Kochani, zadawaliście sobie kiedyś pytanie, ile razy dziennie kłamiemy? Psychologia mówi, że wielokrotnie, nawet kilkadziesiąt razy. Dlaczego kłamiemy? Ano, czasami z wygody. A nie będę temu mojemu mężowi mówiła, trochę go skłamie, a będzie święty spokój, on będzie spokojniejszy, a tak się będzie denerwował, albo coś tej córce czy synowi powie, a tak to jakoś to się samo rozejdzie po kościach. Kłamiemy dla świętego spokoju. Kłamiemy z wygody. No bo jak skłamie szefowi, powiem, że jest wszystko w porządku, to szef da mi spokój i jakoś do końca dnia przetrzymam, a tak to też on wybuchnie, a dołoży mi pracę. Znajdziemy tysiąc powodów, aby kłamać. A Chrystus mówi, że jego uczeń powinien być tym, który brzydzi się kłamstwem. Stara się, aby tego kłamstwa było jak najmniej. Pewnie nie uda nam się nigdy dojść do zera, bo zawsze ta nasza słabość zwycięży. Ale jeżeli stwierdzimy, że kłamiemy coraz rzadziej, że nasza mowa jest tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi, to na pewno spodobamy się Chrystusowi. To na pewno będziemy realizowali to ósme przykazanie, które Jezus właśnie tak, a nie inaczej dzisiaj w kazaniu na górze nam interpretuje. Jezus idzie dalej. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Temu, kto chce się z tobą prawować i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść tysiąc kroków, iść dwa. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie pożyczyć. Kochani, zasada oko za oko, ząb za ząb, obowiązująca w czasach Starego Testamentu, zasada, jak pewnie kojarzymy z historii, wzięta z kodeksu Hammurabiego, nie podoba się Panu Bogu. Nie jest zgodna z nauką Chrystusa, który stara się, aby wszystko było oparte na miłości, przebaczeniu, zrozumieniu, a nie na odwecie. Odwet do niczego nie prowadzi. Odwet prowadzi do eskalacji. Jeden z księży pracujących na terenie Ziemi Świętej mówi, że bardzo, bardzo częstym obrazkiem jest to, że dzieci, arabskie dzieci, żydowskie, obrzucają się kamieniami. I mówi, kiedy miał okazję porozmawiać z jednymi albo z drugimi, zadawał im to pytanie, dlaczego rzucasz w tamtą stronę, bo tam jest Żyd, bo tam jest Arab. On mówi, no ale dlaczego zacząłeś rzucać tym kamieniem? Bo tato mówił, że tamten jest niedobry, a z drugiej strony było to samo. On mówi, no a skąd tacie przyszło to do głowy? A to już jest od wieków tak u nas, że my tamtych nie lubimy. I tamci mówią to samo. Te dzieci nawet do końca nie wiedzą dlaczego. Te małe dzieci żydowskie wiedzą, że tamci są B, bo to są Arabowie, a ci Arabowie mówią, że tamci są B, bo to są Żydzi. No może nawet długo jeszcze nie zrozumieją genezy tego konfliktu, który jest między narodami, ale jest w nich właśnie już gdzieś zakorzeniona ta niechęć do tych drugich, tych innych. A więc od dziecka zaczyna się to obrzucanie najpierw nawzajem kamieniami, a potem może i sięganie za broń, a potem może i właśnie jeszcze gorsze rzeczy. Prawo odwetu jest złym prawem. Jeżeli będziemy go w życiu stosowali, no to jest to na pewno recepta na tragedię. Niczego dobrego nie osiągniemy, a na pewno też nie będziemy podobali się Panu Bogu. Dziś też słyszymy to słynne powiedzenie Chrystusa o nadstawianiu policzka. Kochani, czy my mamy zawsze być ofiarami i mamy nadstawiać policzek? Nie. Ale jak to mówi Jezus, mamy nie prawować się ze złem. Mamy czasami się odsunąć. Właśnie to odsunięcie się jest tym nadstawieniem drugiego policzka. Nie wymierzeniem policzka, bo tamten mnie uderzył, to ja zrobię to samo. Możemy powiedzieć, ale to takie mało dumne. Tak nawiążę do takiego wywiadu z panem Oyamą. To jest taki mistrz walk wschodu. No, osiągnął wiele, był autorytetem w pewnym momencie dla tych, którzy gdzieś tego typu sport uprawiali. I zapytany przez redaktorkę, czy miał kiedyś okazję walczyć na ulicy? On mówi, no dwa razy miałem. Oj, to pewnie się tym, którzy próbowali się tam mistrzowi stawiać, oberwało, co nie? A mistrz mówi, nie, uciekłem. Dwa razy uciekłem. Mówi, no jak? Przecież mistrz mógł zrobić z nimi, co chciał. Mogłem. Ale nie zrobiłem tego, bo wiedziałem, że mogę z nimi zrobić, co chcę. Ale co by mi to dało? Wyrok? Dziwną satysfakcję? Mówi, do niczego by to nie doprowadziło. Czasami trzeba ustąpić. Jak on mówi, czasami trzeba być jak trzcina. Trzcina się bardzo mocno naciąga, kładzie prawie na ziemi, ona się poddaje, a potem powoli sobie wróci do swojej pierwotnej pozycji. Ale jeżeli właśnie będziemy tacy bardzo twardzi, dębowi, no to do ziemi się nie położymy. W pewnym momencie pękniemy, trzaśniemy. Może to jest też mądrość, której nam czasami brakuje. Bo my lubimy tak właśnie, z szabelką na czołg. Może czasami trzeba się zastanowić, czy w tym momencie, czy w taki sposób, czy w tych okolicznościach, kiedy trzeba stawać w obronie własnej czy drugiego człowieka, to nie ma wątpliwości, że wszystkie środki wtedy są dozwolone. Ale czasami są takie sytuacje, że nie trzeba. Że to tylko jakaś buta, duma, źle pojęta, które do niczego nie prowadzą. Może właśnie warto, jak pan Oyama, po prostu powiedzieć, uciekam. Jeżeli można. Oczywiście, kiedy nie można, podejmuje się walkę. Ale czasami walka jest zbędna. Kochani, Chrystus idzie dalej. I za chwilę usłyszymy coś, co zszokowało jemu współczesnych. Coś, co zszokowało jego uczniów i co pewnie nas po 2000 lat nadal szokuje. Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Przykazanie miłości nieprzyjaciół. Jest to najtrudniejsze wyzwanie, jakie stoi przed człowiekiem wierzącym. Bo jak miłować nieprzyjaciela? A no właśnie Jezus od razu daje odpowiedź, żeby nikt nie miał wątpliwości, co z tym zrobić. Módl się za niego. Proś dla niego o rozum, proś dla niego o opamiętanie, proś dla niego o zrozumienie, że błądzi. To nie jest łatwe. To jest bardzo trudne. I od wieków chrześcijanie zdawali sobie sprawę z tego, że jest to bardzo trudne. Ale to jest konieczne. Żeby zrozumieć właśnie, czym jest ta miłość nieprzyjaciół, jest ona na przykład umiejętnością przebaczenia. Nie zapomnienia, bo my czasami mylimy te dwa pojęcia. Jeżeli ktoś wyrządzi krzywdę mnie, to ja tego nie zapomnę, nawet nie powinienem zapomnieć, aby uniknąć czasami podobnej sytuacji. Ale mogę wybaczyć. Tutaj przywołam Eleni, piosenkarkę, myślę, że większości znaną tutaj obecnym. Jak z pewnością też większość z nas wie, przeżyła wielką życiową tragedię. Straciła dziecko w takich bardzo trudnych okolicznościach. I kiedy też zapytano ją w jakimś wywiadzie, dlaczego ona publicznie przebaczyła tym, którzy odebrali jej dziecko. Ona powiedziała, dlatego, żeby moje serce nie było wypełnione goryczą, żebym nie gniła od środka, żebym nie szukała zemsty, żebym miała spokojne sumienie, a ja ze swoją córką i tak się kiedyś spotkam. Jaką trzeba mieć wiarę, żeby takie słowa powiedzieć, żeby wybaczyć. Ona nie zapomniała po dzień dzisiejszy, ale wybaczyła. Tak samo uczynił, jak pamiętamy, Jan Paweł II, kiedy poszedł na spotkanie z Aliakczą, którego postrzelił. Czym innym, jeszcze raz powtarzam, jest zapomnienie, które nie powinno się dokonywać, a czym innym jest wybaczenie. Bo jeżeli wybaczam, to tak naprawdę nie czynię łaski temu drugiemu człowiekowi, ale tak naprawdę przysłużam się samemu sobie. Bo właśnie tak jak mówiła Eleni, nie będzie moje serce przesiąknięte żalem, goryczą, trucizną, która będzie mnie od środka zabijała. Kochani, mam takie pytanie, czy można przestrzegać dekalogu, nie znając go? Czy można przestrzegać Bożego prawa, nie potrafiąc wyrecytować 10 przykazań? A jeżeli powiem, że tak, i to jest bardzo proste? Można, kochani, ponieważ jak zapytano Chrystusa, które przykazanie w prawie jest najważniejsze, to przypomnijmy sobie, co odpowiedział Jezus. Wcale nie powiedział, że dekalog, ale powiedział, że przykazania miłości. Bo teraz, kochani, popatrzmy. Trzy pierwsze przykazania, abyśmy nie mieli cudzych bogów przed naszym Bogiem, abyśmy czcili imię Boże, abyśmy czcili dzień święty ofiarowany Panu Bogu. Jeżeli ja kocham Pana Boga, tak jak mówi pierwsze przykazanie miłości, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, z całej duszy. Jeżeli ja będę kochał Pana Boga, to czy ja będę szukał innego bóstwa? Jeżeli będę kochał Pana Boga, czy ja uderzę w Boże imię? Czy ja nie będę chciał się z Nim spotkać? Będę. Dlatego może i nie potrafię wyrecytować tych trzech przykazań z dekalogu pierwszych, ale na pewno będę w stanie je realizować, kiedy będę kochał Pana Boga. A druga część? Druga część przykazań miłości mówi, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. I kiedy popatrzymy na dekalog, jeżeli kocham drugiego człowieka, to czyż nie będę czcił ojca i matki? Czy będę zabijał, czy będę cudzołożył, czy będę kradł, czy będę fałszywie zeznawał przeciwko komuś? Nie. Bo jeżeli we mnie jest miłość do drugiego człowieka, to żadnego z przykazań dekalogu nie złamię. Tak więc, kochani, Chrystus doprowadził nas do tego momentu, kiedy mówi nam, że najważniejsza jest miłość. Bo miłość pozwoli nam realizować prawo, wypełniać prawo, żyć zgodnie z Bożym prawem. Nawet jeżeli nie będziemy potrafili tych wszystkich kanonów Bożego prawa wyrecytować, zapamiętać, ale jeżeli w naszym sercu będzie miłość, to będziemy je realizowali, to bezbłędnie. Święty Jan od Krzyża napisał, że na końcu czasów będziemy sądzeni z miłości. Nie, kochani, z tego, ile zbudowaliśmy domów, nie z tego, ile mamy samochodów, nie z tego, co osiągnęliśmy po ludzku, a co tak naprawdę jest nie do zabrania na drugą stronę życia, ale właśnie pyta nas Bóg na końcu o miłość. Dlatego też życzę Wam i sobie, aby w naszych sercach było wystarczająco dużo miłości, abyśmy kiedyś wkupili się w łaski Pana Boga. Po co to wszystko? Ano wracając do pierwszych słów kazania na górze. Po to, by osiągnąć szczęście, by być szczęśliwym w domu Ojca, by być szczęśliwym w tej rzeczywistości nieba, do której przecież wszyscy zmierzamy. Amen.